teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A przed mikrofonem Justyna Nowicka. Witam Państwa, dzień dobry. A obok mnie dzisiaj Anna Bas, współtwórczyni spektaklu w Teatrze imienia Słowackiego. Anno, dzień dobry, witam Cię.
Dzień dobry.
Tak sobie myślę, że gdybyśmy te rozmowy robiły w patriarchalnym porządku, to nie byłoby ani tego spektaklu, ani tej rozmowy.
Tak, no robimy trochę w dawnym patriarchalnym porządku, ponieważ siedzimy w garderobie Solskiego, który
to
pewnie, tak, czyli tej ikony męskiego aktorstwa, pewne rzeczy pewnie nie przeszły przez gardło, pewne słowa. Myślę, że patrzy na nas trochę sceptycznie.
Że chcemy rozmawiać o menstruacji.
Że chcemy rozmawiać o menstruacji, jest. Prawda, o menopauzie, o starzeniu się kobiet. Zresztą aktorki się kiedyś nie starzały, ponieważ Modrzejewska grała bardzo długo Julię, będąc już bardzo dojrzałą kobietą. Być może iluzja teatralna była silniejsza.
Konwencja bardziej zobowiązywała, prawda? Wszystkich po jednej i po drugiej stronie rampy.
Tak,
nie?
Tak, właśnie. A teraz jednak jesteśmy trochę bliżej, zwłaszcza w Domu Machin na małej scenie tego teatru. Jesteśmy bardzo blisko widzów, aktorki są bardzo blisko widzów. Tym razem, może teraz powiem już tytuł tego przedstawienia, tytuł wydłużał się w miarę pracy. Tytuł brzmi Ciało i krew, albo niewypowiedziane, a podtytuł Kobiecy rytuał teatralny.
Poważnie to brzmi, tak?
Tak, poważnie, ale właśnie przez tę bliskość mamy nadzieję, że uda nam się wciągnąć widzów trochę w to, co tam dzieje się, wydarza na scenie, ponieważ na scenie są nie tylko aktorki, Ania Tomaszewska, Kasia Zawiślak-Dolny, Dorota Godzic i Martyna Krzysztofik, ale też zespół Chłopki. To jest cała historia, której teraz im opowiadać. Co jest ciekawe, to jest Joanna Zemanek, która jest równocześnie ulubioną scenografką Iwony Kępy, ale ma inne talenty. Magdalena Majer i Adrianna Kania. Trzy wspaniałe dziewczyny, które grają i śpiewają, towarzyszą, nasłuchują, tam dośpiewują, wprawiają w przedstawienie w taki ruch.
Więc czyli performują siedem kobiet. Też, tak?
Performują też. To był od początku taki zamysł, że właśnie te dziewczyny, które jakby pod zainspirowane książką Joanny Kuciel, Frydrysza Chłopki, powiedziały, my jesteśmy właśnie, my jesteśmy z tych, my jesteśmy z chłopek, z chłopów, my jesteśmy ze wsi i stworzymy taki zespół. Same piszą teksty, same grają muzykę. Ale ciało i krew, niewypowiedziane, czyli co nie zostało jeszcze wypowiedziane, tak dużo wypowiedziano, prawda, już, więc pewne słowa na M, na O, czy jak mówi Ania Tomaszewska, jestem niedysponowana.
O, tak się mówiło w szkole.
Prawda? Tak się mówiło w szkole, jestem niedysponowana. Z jakich względów nikt nie poruszał tego problemu, zwłaszcza jeżeli nauczyciel WF-u był mężczyzną. Niektórzy uznawali, że być niedysponowaną zwalnia, ale niektórzy udawali, że nie wiedzą, o co chodzi i poganiali tam głośnymi okrzykami wokół boiska.
Tak, a ja znam też takie komentarze, to już trzeci raz w tym miesiącu.
Ojej.
To wiadomo, chodziło o to, żeby nie ćwiczyć, nie?
Żeby
żadną
nie ćwiczyć,
menstruację.
Tak, tak. Ale to jest właśnie, mamy aktorki w różnym wieku, więc pamiętające różne pokolenia, różne czasy, różne sposoby rozmawiania o pewnych sprawach, te dni, prawda?
Te sprawy,
tak.
Ściszamy głosy, zauważyłam.
Ściszamy głosy, no jak to powiedzieć, prawda?
No lepiej nie mówić.
Lepiej nie mówić, bo wstyd. No jak to wstyd? No to jest, i postanowiliśmy wypowiedzieć te słowa głośno na scenie, więc te słowa tam padają. Dziewczyny opowiadają zabawnie, opowiadają poważnie, przede wszystkim opowiadają bez zahamowania, ponieważ pewna naturalna, fizjologiczna jakby strona bycia kobietą.
To aktorki miewają okres?
Tak, jak najbardziej.
To może być szok,
prawda? To może być szok, ja myślę, dla nich to jest trudniejsze w tym zawodzie, bo to jest, wymaga tej obecności na scenie, więc...
Oj, znam niejedną historię.
I chyba niedysponowane raczej nie mogą być. Nie. Tutaj nie obowiązuje zwolnienie jak z WF-u. Więc to jest taka opowieść, tak jak trochę jest to już u Iwony Kępy od pewnego czasu, jednak jesteśmy wśród kobiet, ale zapraszamy serdecznie panów, niech się z nami też trochę wzruszą i pośmieją, ponieważ to jest taki spektakl, który ma taką sinusoidę, że od takiego śmiechu, który wyzwala, do bardzo poruszających momentów i takich no, niełatwych, ponieważ jednym z tematów jest też kwestia utraty dziecka, utraty ciąży i o tym też się nie mówi.
Gdzie to ciało,
gdzie jest to ciało, czy było dziecko, czy została matką, prawda? Ta krew została gdzieś wylana. Ciało było, ciało z mojego ciała, z mojej krwi. I to jest faktycznie taki temat, jak myślałyśmy o tym spektaklu, że kobiety nie tyle, one nie chcą mówić, co czują, że nikt nie chce tego słuchać, czy woli się o tym nie wiedzieć. Więc jak mówię, to są zawsze bardzo różne, w tym spektaklu są te uczuciowe, emocjonalne, takie góry i doliny. Dużo się wydarza, jest oczywiście, tak myślałyśmy
sobie.
Bardzo
kobiece, prawda?
Ty pójdziesz górą, a ja doliną, prawda? To jest takie, mamy swoje wzloty i upadki, więc te wzloty są, prawda, te fantastyczne wzloty. No i te kolejne nasze upadki gdzieś tam życiowe, bo dopóki jesteśmy młode, urodziwe, płodne, prawda? To jesteśmy wartością dla społeczeństwa i narodu, bo wiadomo, demografia spada, no, kobiety zachowują się, jak się zachowują.
Są nieodpowiedzialne,
dają w szyję. Dają w szyję po prostu, dają w szyję i odmawiają rodzenia dzieci. No ale później nagle zaczyna się taki okres trudny dla kobiet dojrzałych, ponieważ gdzieś chyba pod koniec lat 20., teraz nie pamiętam dokładnie, czy na początku lat 30., niestety wymyślono coś takiego jak sztuczne hormony. No trzeba było to sprzedać, więc jakoś trzeba było sprzedać. Więc od tego czasu właściwie też menopauza stała się bardzo ważnym tematem, bardzo też komercyjnym tematem, ponieważ wiemy, że jak wchodzimy w pewien wiek, kiedy przestajemy krwawić, po prostu, jak mówimy o krwi, no to trzeba coś ze sobą zrobić, bo to jest nieznośne, prawda? Nagle taka kobieta, której dzieci opuściły już dom, jeżeli były, pies zmarł, prawda? Z mężem to różnie bywa, czasami się go można, sam odejdzie, zostanie w kącie, albo można się go pozbyć jakoś, żeby...
Pozbyć na przykład na kanapie przed telewizorem.
Tak. I nagle kobieta czuje, że ma jeszcze siłę i energię, prawda? Tylko, że nikt tego nie chce. Nikt tego nie chce, mimo że opowiadamy, że to takie wartościowe doświadczenie, umiejętności, prawda? Ale to jest bzdura, patrzą nam w twarz i liczą zmarszczki. Więc o tym też jest trochę ten spektakl. Ten spektakl jest trochę o nas. Jak już mówiłam, dziewczyny są w bardzo różnym wieku. Trochę o naszych matkach, których sytuacja była jeszcze inna, ponieważ być może tak trochę czuję, patrząc wstecz, to były kobiety, jak w przypadku mojej mamy, wykształcone, pracujące zawodowo, ale jednak ciągle gdzieś tam uwięzione w tym życiu rodzinnym
to
i domowym.
To samo, oczywiście, prawda? I też zawstydzone swoją kobiecością.
Zawstydzone kobiecością jak najbardziej i gdzieś tam spełniają, kryjące się za tymi takimi bardzo pragmatycznymi funkcjami do wykonania obowiązków swoich. Te obowiązki we wszystkim musiały się sprawdzić, być dobre, ale zawsze gdzieś były na drugim planie. Więc teraz myślę, że to jest też coś takiego, że chcę powiedzieć kobietom, że to jest fantastyczny czas. Że to jest fantastyczny czas, że mamy jeszcze mnóstwo lat przed sobą, bo żyjemy bardzo długo. Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Więc musimy jakoś z tego skorzystać i nie dać się wepchnąć w jakieś schematy gdzieś. Spróbować sobie z tym poradzić. Przestać się wstydzić. Próbować być doskonałymi. Przestać brać na poważnie to, co nam mówią, co nam dyktują, jak mamy żyć, jak mamy wyglądać, jak mamy się zachowywać. No, ekspresja, po prostu spróbujmy być sobą. Spróbujmy być sobą, bo to jest ogromna szansa. To jest fantastyczny czas. To ja mówię 20-latkom, 30-latkom. One jeszcze tego nie wiedzą, ale ja to wiem. Ja to wiem po prostu. Kilkunastoletnie my, dziewczyny, które zawsze wydaje mi się sobie niewystarczająco doskonałe, dobre, ciągle mamy jakieś problemy, kompleksy, ciągle z czymś walczymy, gdzieś chodzimy, zakrywamy albo odkrywamy, miotamy się z tym wszystkim, a później nagle to puszcza.
Luzik, to prawda.
Luzik, prawda? No. Można wszystko. Ja odczuwam to jako fantastyczne i dlatego może też dobrze się pisało te teksty, bo miało się z tego jakoś taką przyjemność, żeby sobie pozwolić
to
na
prawda.
Coś więcej. Więc Myślę, że bardzo bym chciała, nie tylko kobiety, ale i mężczyzn, bo to jest dla
nich... Oni chcą w tym uczestniczyć, tak. Też chcą być, tylko myślę, że często kobiety też onieśmielają panów jakimś własnym wstydem.
Tak.
A jak to się przełamie, to naprawdę pomagają.
Tak, to pomaga.
Mówię, pomagają, bo czasem tak. To wcale nie jest takie łatwe i przyjemne.
Tak, oczywiście, że czasami są to trudne tematy, ale są też takie tematy, które z perspektywy czasu możemy się uśmiechnąć, myśląc o tych problemach. I właściwie też ta krew, ponieważ ta krew jest i to jest inny rodzaj krwi. Panowie przelewają na polu bitwy, prawda?
To jest prawdziwa
krew bohaterów, prawda? To jest ta krew bohaterów. To jest coś niesamowitego, a to zakrwawione lekko prześcieradło czy ubranie trzeba zwinąć i do kąta, żeby się o tym nie wiedziało, prawda? A to są czasami A gdyby nie było tej krwi, nie byłoby ludzkości, prawda? To jest ta najważniejsza krew, która się pojawia, ale też jak troszeczkę prowadziliśmy taki research o tabu i obyczajach dotyczących właśnie kobiet krwawiących, no to jest ten lęk, ten niesamowity lęk, przerażenie przed tym, co się dzieje z ciałem kobiety i właściwie każda religia nakłada tabu, odsyła kobietę gdzieś, izoluje ją.
Właśnie, ale dlaczego tak. Akurat religia? To w gruncie rzeczy, jeśli stawiam to w takiej naiwnej perspektywie, to aż trudno sobie wyobrazić, że to się dzieje.
Prawda?
Jak skutecznie.
Tak, to jest dla mnie nie do pojęcia, zwłaszcza, że wiele religii, no religia, która tutaj jakby znajduje się, przewaga w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie, to jest gloryfikacja matki. Matki, kobiety i dziecka, kobiety, która na świat wydaje dziecko, ale nie chce się wiedzieć w jaki sposób, prawda? Jak to się dzieje gdzieś. To są te lęki, które dotyczą w ogóle ciała tego, co się dzieje, ponieważ ukrywamy to zawsze. Płaczemy, pocimy się, prawda? Różnego rodzaju wydzieliny wydostają się z naszych ciał. Nasze ciała są po prostu żyją. Są czystą biologią, są istnieniami, reagują na różne zmiany, na zimno, na gorąco, na jakieś choroby, prawda? Kichamy, pokrywamy się potem. To jest coś, co zawsze próbujemy gdzieś zakryć, ukryć te ciała. Oczywiście nie mówię, że musimy tutaj wszyscy być nudystami, ale mówicie o tym swobodnie, mówicie swobodnie o starzeniu się.
Tak, ja sobie myślę, że gdybym wychowywała się dziś jako młoda dziewczyna, ileż mniej miałabym problemów, doświadczając czy umiejąc przyjąć tę współczesną perspektywę. Właściwie cała, jak sądzę, nasza młodość i dorastanie, to było wstydzenie się czegoś.
Tak, to było zawsze wstydzenie się czegoś. To było bardzo, bardzo opresyjne, ale też, że myśmy same produkowały te zakazy i nakazy, że nie miałyśmy odwagi, że chowałyśmy się gdzieś po kątach, że to zawsze gdzieś w nas było. I że jak patrzę właśnie, myślę sobie, nie, młodość ma być fantastyczna, przestańcie, prawda? Odezwijcie się, jesteście już, dorastacie. Tak, a nie inaczej. Ale później znowu zaczyna się to chowanie swojej starości. Ukrywanie jej gdzieś, maskowanie, bo nie wypada. Bo o, zobacz, jak ona wygląda, jak ona się pokazała. No przecież mogła zrobić sobie makijaż, albo mogłaby zacząć farbować te włosy. No ale niech już nie pokazuje ciała na plaży, bo nie wypada, prawda?
No, w tym wieku to już mogłaby sobie darować.
Tak, to już mogłaby sobie darować. No naprawdę, to jest takie, no... I jak tak można? I to jest takie niezauważanie. To jest historia, która mi się naprawdę zdarzyła latem. Szłam przez rynek, jakaś grupa młodych dziewcząt, dość skąpo odzianych, ponieważ gdzieś tam nagrywały sobie jakiś swój taniec. Koleżanka to robiła, one się rozebrały, miały jakieś tam staniki, jakieś obcisłe spodenki,
gorąco.
I one tam szalały. I jechał chłopak rowerem przez rynek i zaczął tak odwracać głowę, był tak zainteresowany tym widokiem, że wjechał we mnie starą kobietę. I pomyślałam sobie, to jest właśnie to. Nawet mnie nie zauważył, kompletnie już zniknęłam. Więc ja się nie zgadzam na to zniknięcie. Jestem osobą dosyć głośną, dosyć bezczelną, z wiekiem coraz bardziej. Więc zawsze zaznaczam moją obecność i z całą dumą oświadczam, że jestem starą kobietą.
Jakby to powiedzieć? Mnie nie interesuje twój wiek, uważam, że masz mi coś i słuchaczom do powiedzenia
tak.
I to jest najważniejsza przyczyna tego naszego spotkania i naszej rozmowy. Fantastycznie wyglądasz, jesteś piękna. Naprawdę nie obchodzi mnie, ile masz lat. Najważniejsze, żebyś się dobrze czuła. Tak. I chyba takich chodzi, spotkań prawda? Chcemy, prawda?
Że człowiek po prostu, ja myślę, że to jest też tak, że dotyczy to kobiet, dotyczy mężczyzn. Że
my jesteśmy mniej, trochę mniej.
Trochę mniej, ale kobiety po 50, 60, 70 są fantastyczne po prostu.
To prawda. Obserwuję na Instagramie głównie właśnie takich dziewczyn, które już skończyły 50, bo no wcześniej to jest takie przewidywalne, a potem zaczyna się jazda.
Potem zaczyna się jazda, prawda? Potem zaczyna się ta przyjemność, jak mam do czynienia właśnie z takimi kobietami. Ja to po prostu uwielbiam. Uwielbiam ich towarzystwo, mówię, że to są takie czarownice, które sobie odpuściły. Wróciły gdzieś do tych swoich korzeni.
Jeszcze kontekst tego przedstawienia Ciało i krew, etc. Za chwilę będziesz po raz drugi ten tytuł wymawiać, więc już się przygotuj. To takie ćwiczenie mnemotechniczne. Chciałam zapytać, bo to nie jest pierwszy twój i Iwony Kępy projekt, który pokazuje właśnie doświadczenie kobiecości z takiej no, wciąż u nas zbyt mało popularnej perspektywy, tak eufemistycznie to pytanie zadam. To trzeci, czwarty.
Ojejciu, ja nie wiem, czy piąty albo szósty już nawet, że no tak, bawimy się w taki serial w Proximie, prawda? Bawimy się w taki serial. Być może to był taki moment, że zaczęłyśmy to, ponieważ doszłyśmy do tego etapu, że zaczęłyśmy o pewnych sprawach między sobą też rozmawiać, o których wcześniej, bo znamy się kilkadziesiąt lat, znamy się od czasu studiów, i pewnych tematów wtedy nie poruszałyśmy.
To prawda. I byłyście pewnie blisko, tak jak ja ze swoimi koleżankami.
Tak, ale faktycznie starałyśmy się chyba dorównać mężczyznom, ukryć swoją kobiecość, ukryć swoje słabości, to co jest właściwie też naszą siłą, te słabości.
Tak, jest ta druga fala feminizmu, prawda? Jesteśmy takie same jak faceci.
Byłyśmy facetami, byłyśmy facetami do szpiku kości, ale to się bardzo zmieniło. Przez nasze
doświadczenia. Powiedziałabym, bo nie jesteśmy facetami.
Nie jesteśmy facetami, mamy swoje doświadczenia, mamy swoje ciała, są trochę inne, prawda? Mamy ta krew też, to nie jest ta krew, która tam, powiedzmy, pod Grunwaldem została przelana. No my nie, nas tam nie było, prawda? Czekałyśmy w domu. No, ale i owijałyśmy te rany i później te bandaże, kurczę, Żeromski. Wierna Rzeka i Cuda Niewidy, prawda? Wszystko o tych mężczyznach.
No, formacja jest od lat.
Jest. Więc okazało się, że chcemy jeszcze coś powiedzieć, że są tematy, które chciałbyśmy poruszyć, że mamy jeszcze ochotę coś takiego zrobić.
A jak tekstów szukacie? Bo no, mówię o tej perspektywie trochę historycznej.
To jest tak, że bardzo często korzystamy z takich anonimowych, autentycznych wypowiedzi kobiet. Pojawia się jeszcze fragmentarycznie gdzieś tam z poprzedniego spektaklu Brachczajna, choć czyli bardziej obłony umysłu niż szczeliny istnienia, to złuszczanie się było. Jeszcze wsi piszemy same. Piszemy same, ponieważ no, też już coś wiemy o tym życiu i też możemy coś opowiedzieć, czy o sobie, czy o bliskich nam osobach. Czasami gdzieś tam kradniemy jednym uchem jakąś opowieść gdzieś tam i zastanawiamy się, jak to wykorzystać, więc pytamy aktorki. Iwona ma taką metodę już od dawna, dostajemy ankiety. Przed jeszcze, zanim powstanie scenariusz, dostajemy takie ankiety z podchwytliwymi pytaniami, pytaniami takimi wprost bardzo. Teraz to były takie pytania właśnie o tę pierwszą miesiączkę, o kwestię bólu, o wstydzie. Bardzo takie, na które odpowiadałyśmy tak wprost, ponieważ ankieta jest anonimowa. Więc te wypowiedzi gdzieś tam przemieszane pojawiają się. Niektóre są bardzo dowcipne, niektóre są takie właśnie trochę gdzieś tam jeszcze ten lęk i ten wstyd się przebija przez to. Więc jest dużo autentyczności w tym spektaklu. Dlatego tak myślę, że ta autentyczność jest taką naszą powinnością wobec widzów. Tak myśli Iwona, że bardzo chciałaby, żeby to był właśnie, to nie musi być wielka literatura. To nie chodzi o żadne metafory. To chodzi o autentyczność.
No tak, bo tu już się trochę nie ma co bawić w jakieś piętra dodatkowe, skoro podstawowe piętro ciągle jest jakby nie załatwione.
Jakby pojawia się trochę ta bardziej taka metafizyczna część, tam są takie wprowadzone właśnie te fragmenty z Jolanty Prachczajny, z tej kobiecej filozofki, która ciągle jeszcze czeka na następczynie swoje. Pojawiają się takie momenty, ale właściwie są to teksty z życia wzięte.
Macie właściwie takie prawie stałą ekipę. To chyba też jest fajne, że zbudowałyście tutaj swój front w teatrze.
Więc znamy się bardzo dobrze, znamy swoje silne i słabe strony. Potrafimy się z siebie pośmiać i jest... naprawdę atmosfera na próbach jest rewelacyjna. To jest taki, ja to nazywam takim, to jest taki właściwie też odbywa się od lat w ten sam sposób, że te pierwsze próby zawsze przebiegają w ten sposób, że wszyscy się zbieramy, ktoś dzwoni, że się spóźni, a później tak przynajmniej pół godziny jest gadania o wszystkim, po prostu o tym, co komuś się wydarzyło, kto na kogo wpadł, co kto ugotował, a co z dzieckiem. I to jest tak wygadanie się i później stop i przechodzimy właściwie do pracy. Ale to już jest takie obowiązkowe, że trzeba z siebie wszystko powyrzucać, dajmy kobiety, drom razem pierze po prostu najpierw i później zaczynają pracować.
I to przechodzi do spektaklu, prawda?
To wspólne darcie pierza jest w nas coś takiego. To jest tak, jakby teraz właśnie jeszcze chłopki do tego doszły, że takie wspólne spotkanie kobiet, które sobie gadają tak trochę. Czasami to gadanie zmienia się w śmiech, a czasami w taki krzyk rozpaczy też. Ale jesteśmy bardzo autoironiczne.
Ale powiedz to, nie będę się skupiać na też autoironii, bo powiedzmy, że jej jako przyprawa może być, ale to chyba jeszcze nie jest ten główny ton brzmiący w przedstawieniu. Natomiast powiedziałaś, że to jest kolejne wasze wspólne przedstawienie. Uważasz, że coś się zmieniło, że udało się coś wywalczyć, jakąś zmianę świata przeprowadzić od pierwszych takich spektakli? Ja nie wiem, który był pierwszy z tych kobiecych. Mm-hmm. To był w Proximie.
To były kobiety, objaśniają mi świat. Mm-hmm. I wiesz co, ja mam czasami takie spotkania, często tutaj związane z pracą i przychodzą kobiety z różnych instytucji w Krakowie i mówią, szkoda, że już nie gracie, kobiety objaśniają mi świat, albo szkoda, że nie gracie. Słuchajcie, ja byłam 3 razy, ja to uwielbiam. I to jest dla nas, czy ostatnio tak się bardzo wzruszyłam, ponieważ znajoma zadzwoniła, że była na Szczelinach ze swoją mamą, która jest już grubo po 70 i mówi, obie płakałyśmy. I ta wspólnota, która się wytwarza wśród kobiet, jest dla nas czymś tak niesamowitym, jak dostajemy taki feedback, że ktoś mówi, że był poruszony, że fantastycznie. To jest dla nas największa nagroda.
Czujecie tę zmianę, że te spektakle, te pierwsze miały sens, ale następne są już może trochę inne, trochę bardziej radykalne?
Myślę, że kobiety już były radykalne, ale myślę, że tak. Jesteśmy coraz bardziej otwarte i my chcemy wierzyć w to, jak zwłaszcza otrzymujemy takie informacje, że taki teatr ma sens po prostu, że to jest teatr robiony, ja nie wiem, każde przedstawienie jest dla widza, ale tutaj bardzo chcemy, żeby widz też się otworzył, żeby finał z nami zaśpiewał na przykład, żeby była takie poczucie wspólnoty. To jest takie marzenie odwieczne, myślę, każdego reżysera. Oczywiście niektórzy chcą, żeby tak zapadła chwila ciszy, żeby ktoś wpadł w zachwyt, a my byśmy chciały, żeby ludzie czuli się swobodnie, żeby ktoś coś dorzucił z widowni, żeby wziął w tym udział. Zachęcamy też, często aktorki są tak bardzo zwrócone w stronę publiczności, nie napastują jej, nie wyciągają na scenę, ale oczywiście to jest dla nich robione. To jest z myślą o ludziach po prostu. To jest ten moment i bardzo chciałybyśmy, żeby to przedstawienie było takim kolejnym, w którym poczujemy, że zrobiłyśmy coś, co było warto zainwestować pracę wszystkich nas, kobiet.
A jeszcze zapytam o ten rytuał, bo to jest też bardzo takie nasycone słowo. Przenosi znaczenia w jakąś trochę może inną rzeczywistość niż takie spotkanie na spektaklu w teatrze. Takiego ponadczasowego, transcendentnego jest w tym sensie.
Tak, ja myślę, że przede wszystkim ten rytuał to jest ta wspólnota. Mhm. To jest ta wspólnota, którą buduje się na scenie i którą buduje się między publicznością. Oczywiście to jest świecka wspólnota, ale ten rytuał właśnie tego zrywania tabu. W jaki sposób to robić? Właśnie. Przez jaką formę? W którym miejscu? Więc myślę, że tak jest, że te kobiety, te aktorki są takimi przewodniczkami gdzieś, że prowadzą nas, że właśnie ta najstarsza i ta najmłodsza wśród nich, że to, że są razem, że są po prostu tu i teraz, ale i tam, i wtedy, ponieważ są też odwołania do przeszłości, że budują taki łańcuch właśnie wspólny gdzieś między widzami, między kobietami przede wszystkim. To takie poczucie powiedzenia, zobaczcie, robimy to, wypowiadamy te słowa, spróbujcie też, spróbujcie o tym mówić, spróbujcie po prostu zrzucić z siebie te wszystkie tabu gdzieś.
Ciało i krew?
Ciało i krew, albo niewypowiedziane, nie bierzemy w nawias teraz, kobiecy rytuał teatralny. Wszyscy znowu jesteśmy w takiej sytuacji, że i inspicjentki, dwie panie, a nie pięknie, bo jest taka inspicjentka, która właściwie u nas debiutuje, jeszcze studentka, i pani Ania Wójcicka, więc nasza najstarsza inspicjentka, i producentka Bożena Sowa, więc scenografka, jak już wam mówiłam, Joanna Zemanek, ta, która też śpiewa i gra, więc znowu same baby. Babiniec się zebrał po prostu.
No, no właśnie.
Tak, jest siła, jest moc, jest moc.
Dobrze, ale to pozwól na absolutnie ostatnie pytanie, nie na temat. To może czas rzucić jakieś koło ratunkowe tym biednym facetom, no bo oni nie mają łatwo w tej chwili.
Myślę, że i to się wydarzy, że i to się wydarzy, że mężczyźni też już powoli budzą nasze głębokie zaufanie, bo jednak czują się trochę zepchnięci gdzieś tam w kąt. Widzę, że jak coś gdzieś tam próbuje. Poza tym jest niebezpiecznie, kiedy mężczyźni słabną, odwołują się do takich niebezpiecznych wzorców, no, łączą się w dziwne grupy, drużyny, prawda? Nakładają jakieś mundurki, pokrzykują gdzieś, bo czują się niepewni, czują się zagrożeni. I wtedy niestety objawia się taka ich zła strona, to poczucie bycia w grupie, gdzieś tej agresji, którą ta grupa buduje, takiej niesamowicie agresywnej powagi we wszystkim. No nie chcemy, żeby nagle musieli pójść na jakieś barykady, bo czują, że coś im zabieramy. Nie, zapraszamy bardzo chętnie. Bardzo to jest dla nich też zaproszenie takie. Myślę, że nie wykluczamy ich jakoś, że przecież uczestniczą w naszym życiu też.
Uczestniczą. Może jakiś spektakl tak. Zrobicie o chłopakach?
No myślę, że tak, że będzie czas właśnie na to, bo zagrożenia są bardzo duże, że chcę powiedzieć, chłopcy, bądźcie indywidualistami, nie wstydźcie się niczego i przestańcie myśleć, że siła jest w grupie. Patrzcie, jaka to jest grupa, bo naprawdę niczego nas nie musicie jakoś bronić w tym momencie, my sobie radzimy.
Bądźmy
razem, po prostu, a nie osobno, tak, tak.
Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Spotykamy się w teatrze. Po premierze, rozumiem, w repertuarze przez kilka dni, tak jak Pan Bóg przykazał. Tak. Jeszcze tutaj patriarchalny porządek niech tak. Puści do nas oko. A dzisiaj rozmawiałam z Anną Bas, współtwórczynią spektaklu i autorką scenariusza. Bardzo Ci dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję i zapraszam do teatru.